To co, możemy zacząć? Ok. Otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, 27 rozdział. I zanim dojdziemy do słowa, znowu czymś się podzielę. Zauważyłem, że w Bogu jest taka zasada, posłuchajcie mnie, jeśli pozwolisz Bogu wyprowadzić cię z bardzo takiego czegoś trudnego w twoim osobistym życiu, to bardzo często Bóg potem poprzez ciebie będzie mógł pomóc innym w tym samym miejscu. Zauważyłem to, że najsłabsze strony człowieka, jego charakterze, funkcjonowaniu, jakkolwiek to nazwiemy, że jeśli pozwolimy, żeby Bóg nas z tego wyprowadził, one stają się najsilniejsze i potem Bóg może nas użyć dla innych. Wiecie dlaczego? Bo doświadczyliśmy osobiście, w cudzysłowie, jak to smakuje, jak to się je. Widzicie, to życie zdradza życie, a nie wiedza. Amen? To tylko życie zdradza życie. I otworzymy sobie tą Ewangelię Mateusza. Wiecie, żeby Jezus mógł stać się takim zbawicielem naszym w tym miejscu, on sam musiał tego doświadczyć. I wierzę, że to było jedno z najtrudniejszych doświadczeń Jezusa chodzącego po ziemi. Mateusz 27, od 46. Około to jest, kiedy Jezus już wisiał na krzyżu. Żebyśmy złapali kontekst, spróbujcie sobie uzmysłowić taką rzecz. Kiedy miał 30 lat, został ochrzczony Duchem Świętym i rozpoczął służbę, można by powiedzieć, wszedł w swoje przeznaczenie i powołanie i rozpoczął służbę. I od tego momentu jego ojciec miał taką jedność z ojcem, że o nic się nie martwił. Chodził w wierze, bo znał swego ojca, wiedział też, kim jest i wiedział, że Bóg Ojciec zawsze wysłucha każdą jego modlitwę. Posłuchajcie mnie, każdą modlitwę. I nie miał co do tego żadnej wątpliwości i tak rzeczywiście było. I przychodzi najtrudniejszy moment w jego życiu na krzyżu. Około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił. On wiedział, jaką śmiercią umrze. Psalm 22 mówi. On czytał Stary Testament i Duch Święty mówił o jego powołaniu i przeznaczeniu. Więc on wiedział, kim jest, wiedział, po co przyszedł, wiedział, jaką śmiercią umrze. A jednak był normalnie człowiekiem, tak jak ty i ja. I mówi: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Pierwszy raz w najtrudniejszym momencie swego życia na tej ziemi wołał do Boga i Bóg się odwrócił. To jest trudne. Można by powiedzieć, to jest traumatyczne. To sięga bardzo głęboko jestestwa człowieka. Widzicie, co innego jest wiedzieć o czymś, a co innego doświadczyć tego. To są dwie różne rzeczy. Amen? My możemy wiedzieć, że jest coś, że to jest trudne, bolesne doświadczenie i tak dalej. Ale kiedy osobiście tego doświadczasz, to ma zupełnie inny wymiar. To wtedy tak naprawdę wiesz, czym to jest. To dlatego Jezus jest doskonałym zbawicielem z odrzucenia, bo sam przez to przeszedł. Powiem wam, wiedza nie zdradza życia, to życie zdradza życie. Więc tak naprawdę, jeśli my przez coś przechodzimy i Bóg nas z tego wyzwala, to ta strona słaba staje się tak mocna, że Bóg może jej użyć do tego, żeby potem błogosławić innych. Co jest przeciwieństwem odrzucenia? Jest przyjęcie i akceptacja. I jest taka Boża zapowiedź tego. Otworzymy sobie Księgę Izajasza i tam przeczytamy pewien dłuższy fragment. 54 rozdział. Od 4 wiersza. Bóg przez swego sługę Izajasza mówi do swego ludu przymierza, do Izraela, traktując go jako swoją małżonkę. I mówi tak: nie bój się, bo już nie zostaniesz zawstydzona. Nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona. Gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa, bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów, a twoim Odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Może do tego miejsca. Strapioną, złamaną w duchu. Zwróćcie uwagę, tutaj w tym fragmencie są opisane takie zewnętrzne następstwa odrzucenia i wewnętrzne. I najpierw o tych zewnętrznych. Opuszczenie. Opuszczenie prowadzi do takiej głębokiej samotności i pustki wewnątrz człowieka. Ja coś wiem na ten temat, dlatego że kiedy byłem dzieckiem nastoletnim, miałem chyba wtedy 12 lat, to chciałem przestać istnieć. Bałem się z sobą skończyć, bo bałem się śmierci, ale chciałem przestać istnieć. Miałem taką pustkę. Czułem się tak samotny, że chciałem przestać istnieć. Tu jest napisane: nie doznasz zawstydzenia, wstyd. Wiecie, że z pierwszym grzechem, jedna z pierwszych rzeczy, które przyszły, był lęk i wstyd? Wstyd to jest takie uczucie bardzo nieprzyjemne w sferze emocjonalnej, prawda? Moi rodzice popełnili pewien błąd wychowawczy, bo ja miałem dwie starsze siostry, byłem najmłodszym, więc chwalili się ciągle mnie i wypychali do przodu. A im bardziej oni mnie wypychali do przodu, tym bardziej ja się chowałem. Ale ze względu na to, że byłem dzieckiem i nie potrafiłem siebie ochronić, więc to sprowadziło na mnie bardzo potężne odrzucenie wtedy, między innymi, że byłem bardzo zakompleksionym dzieckiem. Następna rzecz. Nie zostaniesz zhańbiona, zapomnisz o hańbie swojej młodości, nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. To jest często takie upokorzenie. Człowiek się czuje upokorzony przez sytuację, przez innych, przez opinię o nim. Ma takie myślenie i czuje się upokorzony. Ktoś może nawet nie myśli upokarzać kogoś, ale ten człowiek tak się czuje. Ludzie z odrzuceniem często, kiedy nawet źle na nich spojrzysz, oni mają już negatywne myśli o sobie i o kimś. Że mnie nie kochasz, że mnie ten upokarzasz mnie i tak dalej. A taki człowiek przychodzi obok i mówi: nie wiem, o czym ty myślisz nawet i mówisz. Ale ta osoba tak się czuje. Hańba. Kiedy jest wykorzystanie seksualne, czy to dotyczy kobiet, części kobiet, mniej mężczyzn, ale też mężczyzn, to taka osoba czuje się zhańbiona. To prowadzi często do takiej wewnętrznej udręki. Opłakany stan twojego wdowieństwa. Opłakany stan. Gdybyśmy mogli się bardziej nad tym zastanowić, to jest pewne odczucie, że człowiek czuje się często bezradny, poniżony, to wszystko jakby zwala się na niego i to jest ogólnie opłakany stan. To prowadzi do utraty takiej nawet fizycznej siły. Przychodzi taka słabość i niemoc do człowieka. Utrata radości, inicjatywy. przychodzi w to miejsce bierność. A bierność nigdy nie pochodzi od Boga. Pamiętacie, Bóg powiedział do Izraela: daję wam tą ziemię, zajmijcie ją. Bierny człowiek nie będzie, nie wyruszy, a to na niego nie spadnie. Wewnętrzne następstwa odrzucenia. I chcę wam powiedzieć, że za tymi wewnętrznymi bardzo często stoją demoniczne duchy. Porzucony duch, porzucony człowiek. To jest samotność, taka wewnętrzna pustka. To jest ciągłe uczucie samotności i porzucenia, oddzielenia. Złamany wewnętrzny człowiek, to już mówiliśmy, to powoduje często taki wewnętrzny ból i cierpienie. I dlatego nieraz ludzie starają się to zagłuszyć. Albo idą w alkohol, albo w narkotyki, albo idą w seks. Czyli jakieś substytuty, które usiłują i przez to usiłują zagłuszyć ten wewnętrzny ból i cierpienie. Utrata wewnętrznej siły takiego życia, chęci do życia. Takie serce zaczyna być zamknięte. Duch człowieka złamany jest zamknięty. On nie jest w stanie ani przyjmować od ludzi prawdy. Nie jest w stanie, po prostu nie potrafi. Tym bardziej od Boga coś. I to może być nawet nowonarodzone Boże dziecko. Ono mogło się narodzić z Boga, ale gdzieś wie, że jest jakaś przeszkoda, że nigdy nie może doświadczać tego, co Bóg dla niej ma w pełni. Następstwem odrzucenia i życia w odrzuceniu bardzo często są choroby psychiczne i fizyczne. Przychodzi też nieraz pragnienie śmierci. Takiemu człowiekowi nie chce się żyć. Więc odrzucenie ma taki ścisły związek ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. Jakub 1,8 mówi: człowiek o rozdwojonej duszy jest chwiejny w całym swoim postępowaniu. Rozdwojona dusza. Inne tłumaczenie mówi rozczłonkowana dusza. Wiecie, do czego to wtedy, czym to się objawia? Choroba psychiczna, gdzie lekarze nazywają to schizofrenią. To jest rozczłonkowana dusza człowieka. Więc prawdziwa osobowość jest stłamszona przez dwie demoniczne osobowości. I w skrócie, jedna użala się, jest taka apatyczna, depresyjna, a druga jest gniew, wybuch, agresja. A prawdziwa osobowość jest stłamszona przez te dwie demoniczne. Przysłów 17,22 mówi: wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Czyli im więcej śmiechu, tym lepiej. Im więcej radości. Lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Posłuchajcie mnie. Przygnębiony duch. To nie jest sprawa duszy, to jest sprawa jestestwa człowieka. Przygnębiony duch wysusza ciało. O czym tu jest mowa? Słyszeliście o anoreksji? Człowiek ma taki jadłowstręt. To prowadzi do tego, że człowiek nie lubi siebie. Pamiętam, kiedyś posługiwałem żonie pewnego lidera, jednego z liderów uwielbienia w Polsce. Ona bała się spojrzeć w lustro, bo bała się swego widoku. A była normalną osobą. Ale to odrzucenie w niej było tak silne, że ona nawet kilka razy z tego powodu była w szpitalu psychiatrycznym. Potem, kiedy po modlitwie uwolnienia widziałem, że coś się stało, wziąłem ją za rękę, zaprowadziłem ją do lustra. Ona miała zamknięte oczy i powiedziałem tak: a teraz otwórz oczy, powolutku, spokojnie. I ona powoli otworzyła. Ja mówię: co, już się nie boisz? Ona mówi: już nie. Ona była zestresowana bardzo, bo to od dłuższego czasu mogła spojrzeć w lustro, ale w domu, pomyślcie sobie, ona miała trójkę dzieci, był mąż. To był koszmar, jej zachowanie. To miało wpływ na całą rodzinę. Wierząca od lat osoba. Przysłów 18:14 mówi: człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie? Jezus. Ale człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę. Wiecie, o czym to mówi? Że twój duch ma władzę. Że twój duch może mieć władzę nad każdą dolegliwością ciała. Pomyśl przez chwilę o tym. To oznacza, że duch ma władzę nad materią. Wiecie dlaczego? Bo jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. Bóg wypowiadał słowo i stawało się. Ty mówisz słowo i też będzie się stawać w imieniu Jezusa. Zależy, co mówisz. Stanie ci się zawsze według twojej wiary. Przyczyny odrzucenia. Jest tego wiele, ale powiem kilka takich głównych, może więcej niż kilka. Pierwsza to jest przekazana przez pokolenia. To niestety jest duch, który przechodzi z pokolenia na pokolenie. Dziadek lub babcia mogli żyć w odrzuceniu, przekazali to swoim dzieciom, więc mama lub tato mogli żyć w odrzuceniu i przekazali to tobie. Więc w którymś momencie tą linię pokoleniową tego przekleństwa potrzebuje być przecięta, żeby to nie przeszło dalej. Amen? To musi zostać w którymś momencie zatrzymane. Moment poczęcia. Młodzi ludzie, nastolatki, teraz nieraz dzieci mają dzieci, niestety. Jest wpadka młodych. No i młoda dziewczyna dowiaduje się, jestem w ciąży. I pierwsza jej myśl, po co mi teraz to? I to wystarczy. Wiecie, co to znaczy? Ona jako matka otwiera drzwi dla ducha odrzucenia, żeby przyszedł i dotknął jej dziecka. I żeby wszedł jej dziecko. Kilka razy posługiwaliśmy osobą, gdzie dotknąłem moment poczęcia. Osoba się zwijała w kłębek, jak małe dziecko w łonie matki. I pamiętam nawet jeden przypadek, taki ziemisty głos, jakby spod ziemi, męski, zaczął krzyczeć, bo mówiłem do tego ducha, żeby wyszedł, on zaczął krzyczeć, nie, to tak jakby spod ziemi. To była wierząca osoba, nowonarodzona. Kiedy jest wpadka młodych, działa też przekleństwo bękarta. I niestety ja znam taki przykład bliskich mi ludzi i widzę, jak to funkcjonuje. To przekleństwo też musi zostać kiedyś złamane. Jeśli nie będzie złamane, to będzie miało wpływ też na następne pokolenie. To też może być niechciane dziecko, na przykład jak są trudne warunki materialne, socjalne. Możliwe, że rodzice mają już kilkoro dzieci, no i nagle jeszcze następne, oni nie byli przygotowani i też pierwsza myśl, po co to dziecko teraz? Co my zrobimy? I tak dalej, i tak dalej. To wystarczy. Dlatego, że nastawienie serca wtedy matki jest nie i to już wystarczy. Nieraz może ojciec się dowiedzieć o tym, na przykład kobieta rozmawia z mężem, mówi, słuchaj, jestem w ciąży i oboje mówią, po co nam teraz to dziecko? W ten sposób otwierane są drzwi dla ducha odrzucenia, a on jest mocarzem. Kiedy on zamieszka, to w czasie, kiedy to dziecko wzrasta, zaprasza następne duchy, szczególnie po urodzeniu. Może być też w łonie matki. Na przykład kobieta nosi już w sobie dziecko i sama jest odrzucona tak silnie. Na przykład mąż ją zostawia. Więc odrzucenie przeżywa to bardzo mocno. To zawsze będzie miało wpływ na to dziecko, które nosi. Więc jeśli matka przyjmie ducha odrzucenia, to ten duch przyjdzie i wejdzie w matkę i będzie miał wpływ na dziecko. Dlatego, że dziecko jest połączone pępowiną z matką. To może być jakieś inne zdarzenia kobiety w ciąży. To może być zdrada. Na przykład matka jest w ciąży z dzieckiem i dowiaduje się, że mąż ją zdradza. To jest traumatyczne przeżycie, bo wtedy ta kobieta myśli tak, co ja teraz zrobię, mąż mnie zostawi. To jest trudne, więc siłą rzeczy otwiera się na to i ten duch wykorzystuje po prostu te otwarte drzwi. To może być jakiś szok, może być wypadek, może być jakieś traumatyczne doświadczenie. Pozostawienie po urodzeniu. Są takie przypadki, że na przykład jest porzucenie, matka porzuca dziecko, czy to jest w szpitalu, czy na śmietniku. To jest porzucony duch. Widzicie, a rodzice są odpowiedzialni przed Bogiem. Tak Bóg to stworzył, że mają dawać poczucie bezpieczeństwa dla dzieci. Bo dziecko jest bezbronne, ono nie potrafi się samo obronić, więc to jest zadanie dla rodziców. Więc jeśli rodzice nie obronią swoich dzieci, to wróg ma do nich dostęp, bo oni nie potrafią się obronić. Więc jest wina rodziców, a konsekwencje spadają na dzieci. Nieraz są żłobki tygodniowe, czyli rodzice są tak zajęci, że nie mają czasu dla dzieci i dają dzieci do żłobków tygodniowych. Jest weekend, więc wtedy się widzą. To jest koszmar dla dzieci, powiem wam. Albo do domów dziecka. Wiecie, jak wygląda choroba sieroca? Dziecko chwyta się czegoś i tak się kiwa. Kiedy ja pytałam Boga, mówię, Panie, kiedy to odrzucenie weszło we mnie? Ja chciałam się dowiedzieć. Ja jestem takim człowiekiem, że jestem dociekliwy. Ja chcę wiedzieć, dlaczego się dzieje to, co się dzieje. Zobaczyłem obraz, siedziałem na kanapie, pamiętam, z Biblią otwartą na kolanach. Miałem obraz i pamiętam to moje łóżeczko. To było metalowe łóżeczko małe z takim metalowym prętem i siatką. Były takie łóżeczka, że ten metalowy pręt był na takim zawiasie, że się odsunął i był dostęp do dziecka. Potem się sadzało na górę, żeby dziecko nie wypadło. I zobaczyłem, jak moja mama przechodzi przez pokój. To tak, jakby Bóg mnie przeniósł w przeszłość. Ja wyciągałam ręce do mamy, że chciałem wziąć, żeby mnie wzięła na ręce, a mama powiedziała, nie mam czasu. I odeszła. I to był ten moment. I zobaczyłem, że ja wtedy z płaczem upadłem, jakby rzuciłem się do tego łóżeczka i się tak skuliłem i zacząłem płakać strasznie. I matka nie zareagowała. I Duch Święty powiedział, to był ten moment. I kiedy ja to widziałem wszystko i miałem to zrozumienie, zobaczyłem, że ja się na kanapie kiwam. Nie mogłem to powstrzymać, ale zrozumiałem, że to tak jakby Bóg dotknął tego momentu. Ciekawa historia, co? Dlaczego o tym mówię? ja zrozumiałem, widzicie, dziecko, człowiek mały, bezbronny, człowiek jest tak wrażliwy wewnętrznie, że byle mała rzecz może przynieść takie spustoszenie. Jedna niewłaściwa reakcja rodziców. Moja mama nie zdawała sprawy z tego, co zrobiła. Pomyślcie przez chwilę. Taka mała rzecz. I potem takie konsekwencje, które już potem narastały tylko. Bo za tym duchem odrzucenia potem przyszedł bunt, niezależność i tak dalej, i tak dalej. Więc to tylko zaczęło wzrastać w taki demoniczny sposób. Posługiwaliśmy też osobom, które jako małe dzieci ze względu na brak czasu rodziców oddawali pod opiekę dziadkom. Babcia czy dziadek opiekowali się. I oni kochali te dzieci naprawdę. Ale to nie było jednak to samo, co rodzic. Widzicie, dzieci one są w jakiś sposób połączone. To rodzice są odpowiedzialni. Szczególnie w tym pierwszym okresie życia dziecka, a nie dziadkowie. Dziadkowie są od rozpieszczania, nie od wychowania. Amen. Następne, co może być przyczyną, zranienia z okresu dzieciństwa, na przykład krytyczne słowa rodziców. Na przykład, nic ci się nie uda, jesteś do niczego i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, to są przekleństwa rzucane przez rodziców, które ustanawiają coś nad życiem dziecka. I potem to dziecko wzrasta i to przekleństwo nad nim działa. I nieraz te dzieci nie wiedzą, dlaczego tak funkcjonują, jak nie inaczej. I największą moc mają słowa ojców. Wiecie dlaczego? Bo według Boga to ojcowie są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci do Bożego przeznaczenia. To jest odpowiedzialność ojców, nie matek. To dlatego słowa ojców mają większą duchową moc niż słowa matek. To może być faworyzowanie rodzeństwa przez rodziców. Na przykład. A widzisz, twój brat potrafi to, a ty nie. Twój brat jest lepszy, posprzątał pokój, a ty nie. A ty jesteś bałaganiarz i tak dalej, i tak dalej. To jest faworyzowanie. To zawsze przynosi skutek odrzucenia. I taka osoba, ona stara się zrobić wszystko, żeby zwrócić uwagę swoich rodziców, żeby zaakceptowali, żeby usłyszeć dobre słowo. Jest nieraz problem z środkowym dzieckiem. Pierwsze dziecko się rodzi, oczko w głowie. Rodzi się drugie, to już tak jakoś normalnie. I potem rodzi się to trzecie, ostatnie też oczko w głowie. Więc to jest syndrom środkowego dziecka. Już psycholodzy nawet na ten temat mówią. I powiem wam, brak mądrości rodziców tutaj w wychowaniu, w takim jednakowym traktowaniu, odnosi nieraz straszny skutek w życiu tego środkowego dziecka. Też znamy taki przykład. Przezwiska w okresie dzieciństwa. Na przykład ktoś w przedszkolu jakąś ksywkę tak zwaną da dziecku i potem to się do niego jakby przelepi. To może być ze szkoły, to mogą być koledzy, koleżanki, nauczyciele, wychowawcy. I chcę wam powiedzieć, to są często ludzie z autorytetem duchowym nad dzieckiem. Jeśli dziecko idzie do przedszkola, to pani w przedszkolu ma duchowy autorytet na ten czas nad dzieckiem, prawda? Więc jej słowa mają duchową moc. I teraz jest pytanie, jakie słowa ona kieruje do dziecka, nad dzieckiem wypowiada. To są bardzo ważne rzeczy. Nauczycielka w szkole, szef w pracy. Mogą być też takie, duch odrzucenia może wejść wtedy i to też znam takie przypadki. Wiecie, ludzie, ja wywodzę się z kościoła rzymskokatolickiego, jak wiecie, tam są spowiedzi. Idziesz do takiej budki drewnianej, tak zwanego konfesjonału i tam spowiadasz się przed księdzem. I słyszałem wiele razy historie młodych ludzi, którzy naprawdę byli ze szczerego serca, otworzyli swoje serce przed spowiednikiem, a ten ksiądz się dopytywał o szczegóły, na przykład w sferze seksualnej, bo sam gdzieś był zniewolony tą rzeczą. Więc to zraniło i odrzuciło tych ludzi. Oni przeżyli szok. Znam historię, kiedy osoby wyjechały na taki obóz prowadzony przez księdza. Młody ksiądz wykorzystał seksualnie, zgwałcił pewną młodą osobę, a potem jeszcze napisał do niej list, czy byłem w tym dobry. No to jest szokujące doświadczenie, prawda? To dlatego ja mówiłem, że nie każdy ksiądz może być spowiednikiem i za to mnie nie lubieli. No cóż. Brak akceptacji swojej seksualności może być powodem przyjęcia ducha odrzucenia. W jaki sposób to działa? Rodzice chcieli mieć chłopca, a urodziła się dziewczynka. Lub odwrotnie. Więc jeśli urodziła się dziewczynka, rodzice chcieli mieć chłopca, powiem wam, dziecko jest osobą duchową, dziecko wyczuje, czy jest akceptowane przez rodziców, czy nie. Tego się nie da ukryć. Dlatego, że to duch dziecka odbierze. Nawet bez słów. Więc co robi taka dziewczynka? Zachowuje się jak chłopiec. Zaczyna się ubierać jak chłopiec. Tylko po to, żeby zdobyć akceptację rodziców. Rodzice starają się o drugie dziecko. I znowu myślą, że będzie chłopiec, a znowu jest dziewczynka. To może być też odwrotnie. Wiecie, do czego to może doprowadzić? I mieliśmy takie historie na posłudze, że taka dziewczynka chce zmienić płeć i robi sobie operację. Demony już tak zawładnęły, że zbudowały tą demoniczną tożsamość i osobowość w człowieku. I ten świat mówi, no to widocznie tak miało być. To jest nieprawda. To jest demoniczna osobowość zbudowana w człowieku. Znamy też historię z żoną pewnej rodziny, gdzie urodziła się dziewczynka i zawsze przez dziadków, a potem w konsekwencji też rodzice nie mieli mądrości i nie zatrzymali tego. Zawsze dziadkowie porównywali tę dziewczynkę z inną osobą z rodziny i zawsze mówili, a widzisz, a ta jest taka i taka, a ty? A ona robi to i to, a ty? Wiecie, do czego to dzisiaj doprowadziło po wielu latach po dorosłości? Że ta dziewczynka już ma męskie imię. I to jest tragedia dla rodziców. No i ten dziadek już niestety nie żyje. Ale myślę, że babcia ponosi też tego konsekwencje dzisiaj w swoim życiu. Takie sytuacje mogą też prowadzić do związków homoseksualnych i lesbijskich. Kiedy jest brak akceptacji swojej seksualności. A to jest obowiązkiem rodziców. Jest taka zasada, i to już mówią nawet psycholodzy o tym, że kiedy rodzi się chłopczyk, jest dobrze, kiedy mama go bardzo długo trzyma, tyle ile może, przy piersi. Wiecie dlaczego? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie miał potem problemów w sferze seksualnej zbyt mocnych. I odwrotnie. Kiedy rodzi się dziewczynka, to ojciec powinien dużo czasu spędzać z nią i trzymać ją na rękach, przytulać i tak dalej, bawić się. istnieje wtedy duże prawdopodobieństwo, że dziewczynka nie będzie miała problemów w dorosłym życiu w tej sferze. Dlaczego? Bo jest zaspokojona. Chłopiec jest zaspokojony przez mamę, a dziewczynka przez ojca. To są bardzo ważne rzeczy. Złamane bliskie relacje mogą otworzyć drzwi dla ducha odrzucenia. Na przykład kłótnie między rodzicami, rozwód rodziców. Coś wam powiem. Każdy człowiek, który jest duchem, on wyczuwa atmosferę, która panuje w domu. Dzieci, one nie potrafią tego ubrać w słowa, ale one wyczuwają atmosferę, bo duch dziecka wyczuwa atmosferę, która jest w domu. Więc jeśli rodzice się kłócą, nawet nieraz nie przy dzieciach, to dziecko wyczuje, że atmosfera jest napięta. I powiem wam, to ma negatywny wpływ. Wiecie jaki? Dziecko czuje się winne, że rodzice się kłócą. Wiecie, kto to sprawia, to poczucie winy? To diabeł przychodzi do bezbronnego dziecka i wmawia mu, że to jest twoja wina. I to są otwarte drzwi dla demonicznych mocy. Na przykład dziecko potrzebuje, wiecie, dzieci też przeżywają trudne momenty, sytuacje, w których nie potrafią sobie poradzić. Potrzebują przyjść do kogoś, przed kim otworzą swoje serce i się zwierzą. Każdy człowiek tego potrzebuje, a dzieci szczególnie w okresie wzrostu, do dojrzałości. Więc teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że dziecko takie przychodzi do mamy albo do taty, a rodzic mówi, nie mam teraz czasu dla ciebie. Wystarczy, że dziecko usłyszy raz tak, drugi raz nie przyjdzie. Będzie musiało sobie radzić sama, a sama sobie nie poradzi i świat ciemności to wykorzysta. To jest tak ważne, żeby mieć zawsze czas dla dzieci. Amen? Bo dziecko tego potrzebuje, a to jest obowiązek rodziców. Złamane relacje z rodzeństwem. W Biblii jest dobry przykład tego. Pamiętacie historię Józefa? Józef miał sny, zaczął się nimi dzielić i braciszkowie go chcieli załatwić. Złamane relacje z przyjaciółmi. Są przyjaźnie, które nieraz trwają, są głębokie i nieraz jedna z tych osób czuje się wykorzystana lub zdradzona. Powiem wam, duch odrzucenia natychmiast będzie się chciał przylepić do tej osoby. Narzeczony. Złamane relacje z narzeczonymi. Mieliśmy też taką historię na posłudze, kiedy kobiety są bardziej emocjonalne, tak są stworzone przez Boga. Wiecie, kobieta już myślała, że już myślała o ślubie i tak dalej, i tak dalej. Myślała już po prostu o rodzinie, myślała o przyszłości i nagle dowiaduje się przed ślubem, że ona jest jedną z wielu. A że po prostu mężczyzna to nie była miłość prawdziwa. On kochał jej ciało, a nie nią. Więc po prostu chciał ją jak najszybciej do łóżka. Jak myślicie, jak się potem czuje taka osoba? Powiem wam, może duch, który przychodzi, może sprawić w takiej kobiecie to, że ona znienawidzi mężczyzn, bo będzie miała negatywne wspomnienie. Jeśli Bóg tego nie uzdrowi, będzie jej trudno wejść w relację z mężczyzną i założyć rodzinę. Nieraz będzie się przypatrywać swoim rodzicom, a mama mówi do córki, słuchaj, ty nie ufaj za bardzo mężczyznom. Zobacz, co się w naszej rodzinie stało. Więc córka przyjmuje i ma takie negatywne nastawienie już do tego. Takiej kobiecie jest trudno założyć rodzinę i być szczęśliwą żoną, matką. Te relacje mogą być też złamane w kościele. Z różnych powodów. Nieraz nawet przez religijny legalizm. Śmierć bliskiej osoby może być takimi otwartymi drzwiami dla ducha odrzucenia. Nagle odchodzi mąż czy żona. Pozostaje jakaś wyrwa we wnętrzu, pustka i diabeł natychmiast chce się przylepić. Śmierć dziecka, wnuka, brata, siostry, ojca, matki, narzeczonego, narzeczonej, bliskiego przyjaciela. To są wszystko takie momenty, w których może dojść do otwarcia drzwi i wtedy ten duch odrzucenia przyjdzie. Odrzucenie może także przyjść przez wykorzystanie emocjonalne lub finansowe. Wiecie, że dzieci nieraz są wykorzystywane emocjonalnie przez rodziców? Oczywiście to działa też w drugą stronę, ale to już będzie nauczanie na temat czarów, że dzieci potrafią tak manipulować rodzicami, że rodzice chodzą jak po sznurku. Ale powiem wam, nie winię tutaj dzieci, winię rodziców, bo to rodzice pozwolili na to, że dzieci w taki sposób funkcjonują i że te demony wlazły kontroli do dzieci i używają dzieci. To jest wina rodziców, a nie dzieci. To może być wykorzystanie przez współmałżonka. Słyszeliśmy historię, kiedy żona była gwałcona przez własnego męża. Takie rzeczy też są możliwe. Niektórym się wydaje, że to raczej już w małżeństwie nie powinno tak być, a jednak. To może być wykorzystanie emocjonalne lub finansowe przez przyjaciół, pracodawców, nieraz przez własne dzieci, przez innych, także wierzących. Znamy historię. Wśród wierzących kobieta zaufała drugiej osobie, wzięła kredyt, a potem została przez to wykorzystana w sferze finansowej. Przez lata nie mogła się pozbierać i finansowo, i emocjonalnie. Znam historię, kiedy córka była wykorzystywana w sferze finansowej przez ojca alkoholika, który ciągle jej obiecał, to już ostatni raz, to już ostatni raz. Wykorzystanie seksualne. To może być wykorzystanie seksualne matki, kiedy dziecko jest w łonie. Kiedy dziecko jest w łonie matki, jeśli matka jest wykorzystana, to duch wykorzystania wejdzie też do dziecka, będzie miał wpływ na to dziecko. To może być wykorzystanie seksualne w dzieciństwie. Przez ojca, matkę. Może wam się to wydać dziwne, ale znam historię, kiedy człowiek przyszedł po posługę, mężczyzna, siedział w więzieniu. Za dobre sprawowanie nawrócił się, za dobre sprawowanie dostał przepustkę. Pomyślał sobie, pójdę do mojej matki, pojednam się z nią, przebaczę, powiem, że jej wybaczam wszystko. Patologiczna rodzina. Więc poszedł do matki. Matka była pod wpływem alkoholu. Była zaskoczona i ciągnęła swojego syna do łóżka, żeby współżyć z nim. Chłopak przeżył szok po prostu. Traumatyczny. Uciekł z domu. Nie mógł się pozbierać. I w takim stanie przybiegł na spotkanie i poprosił o posługę. Dziwne, nie? Historia. Nieraz, kiedy dzieci są wykorzystywane seksualnie przez członków rodziny i kiedy mówią o tym rodziców, bardzo często są besztane, bo rodzice nie wierzą. Wiecie, co się dzieje w życiu takiego dziecka? Przychodzi potężne odrzucenie i taka słabość, niemoc i lęk. Dlatego, że rodzice, którzy powinni chronić swoje dzieci, chronią oprawców, a dzieci potem czują się winne, że to jest ich wina. Wykorzystanie może przyjść przez wzrok, przez pożądliwość, widok współżyjących rodziców. Mieliśmy przykład, kiedy dziecko, rodzice nie ochronili dziecko. To była dziewczynka. Ona bardzo chciała wyjść za mąż i założyć rodzinę i ciągle bała się, nawiązywała relacje i one wszystkie się rozrywały. No i myśmy zaczęli z nią rozmawiać. Ona potem zrozumiała to i Duch Święty to pokazał. Ona przypomniała sobie tą historię. Ona wtedy myślała, że tato robi mamie krzywdę, więc gdzieś podświadomie ciągle miała taki afront do mężczyzn, już jako dziecko. Kiedy po modlitwie, po uwolnieniu miała normalną rodzinę, dzisiaj myślę, że ma już chyba nie jedno dziecko. To może być przez dotyk, może być też przez fizyczny gwałt. Rozwód dzieci. Znamy historię, kiedy jedynaczka, córka wyszła za mężczyznę, niby wierzące, potem się okazało, że to był alkoholik, no i zaczęła się jazda. Syn ożenił się z kobietą, która go wykorzystuje i zdradza. Takie historie też znamy. Duch odrzucenia może też wyjść, i to znam taką historię osobiście, kiedy pewien mężczyzna, on wierzył, że Bóg istnieje, żona mu zachorowała na raka, modlił się za nią, nic się nie stało, było coraz gorzej. Opowiadał mi tą historię. Powiedział, nawet kiedyś pojechał w góry i wołał do Boga za żonę i żona zmarła. Wiecie, co to spowodowało w nim? Znienawidził Boga, bo myślał, bo był tak nauczony, skoro Bóg jest wszechmogący i suwerenny, to dlaczego nie uzdrowił mojej żony? On nie wiedział. I niestety zaczął pić, a potem się powiesił. I taki był finał. Nie był w stanie przyjąć słów Ewangelii wtedy. Niewysłuchana modlitwa, obwinianie Boga za ból i cierpienie. A Bóg z tym nie miał nic wspólnego. I wielu ludzi tego nie rozumie. Niespełnione oczekiwania przed Bogiem mogą doprowadzić do otwarcia drzwi dla ducha odrzucenia. A ja myślałam. I nic się nie stało. I Bóg nie odpowiedział, a ja wierzyłem i wierzyłam. Coś wam powiem. Jeśli Kościół nie nauczy się rozróżniać wiary od nadziei, to ciągle w tym miejscu będzie miał zawód. Bo to są dwie różne rzeczy. W Biblii nie ma ani jednej obietnicy, że Bóg odpowie na modlitwę nadziei. Ale jest wiele obietnic, że Bóg odpowie na modlitwę wiary. A żeby mieć wiarę, musisz słyszeć Boga. Bóg musi do ciebie osobiście dać ci słowo. Nie do sąsiada, nie do żony, nie do męża, nie do twojego dziecka, do twojego serca. Powiem teraz na temat... Mamy jeszcze czasu, troszkę dobrze. Na temat korzeni odrzucenia. Jest takie trzy główne korzenie. To jest odrzucenie, jest lęk przed odrzuceniem, jest samoodrzucenie. Lęk przed odrzuceniem. Wiecie, do czego prowadzi? Ludzie, którzy żyją w odrzuceniu, oni intuicyjnie bronią się przed następnym odrzuceniem. Więc wchodzi taki duch lęku przed odrzuceniem do człowieka. To jest, można powiedzieć, przyjaciel tego demona odrzucenia. I powiem wam, co to sprawia w tej osobie. Taka osoba to prowadzi do kontroli, manipulacji i dominacji. przez to bardzo często objawia się duch Izabel. A to jest bardzo mocno połączane z manipulacją i z uprawianiem czarów. I nie myślcie, że to nie dotyczy wierzących ludzi. Lęk przed odrzuceniem prowadzi też do buntu, niezależności i nieposłuszeństwa. W ten sposób ludzie się bronią przed następnym bólem i cierpieniem. Im trudno jest przyjąć prawdę. Będziemy jeszcze o tym mówić, o tych objawach. Samo odrzucenie. Jeśli człowiek nie może sobie z tym wszystkim poradzić, to przychodzi taki duch bardzo silny o nazwie samoodrzucenie. Powiem wam, on prowadzi do stanów depresyjnych. Może sprowadzić choroby psychiczne. Często prowadzi do destrukcji w życiu człowieka, do samounicestwienia, do samobójstw i śmierci. Może często prowadzi to, jeśli to człowiek nie zostanie uwolniony z tego, to prowadzi do chorób autoimmunologicznych, fizycznych chorób. One są konsekwencją tego. Więc to jest taki demoniczny, potrójny sznur. Odrzucenie, lęk przed odrzuceniem i samoodrzucenie. To jest skręcone razem. Ten sznur ma moc po to, żeby całkowicie jakby spętać i zniszczyć osobowość człowieka. I jeśli się nie rozprawimy z tym w swoim życiu, to ten demoniczna ta moc ukształtuje w nas swoją demoniczną osobowość. A ta osobowość ukształtuje nasz charakter i będzie kontrolować nasze życie poprzez nasz wypaczony umysł i wypaczone emocje. Taki człowiek nie myśli w Boży sposób. A jeśli nie myśli w Boży sposób, to myśli w demoniczny sposób i on ciągle, jakby on nie jest w stanie przyjmować prawdy, to ma bardzo mocny wpływ na stan jego emocji. On jest bardzo emocjonalny. I to może tak, z jednej strony może przyjść użalanie się, płacz, łzy, ty mnie nie kochasz, wszyscy są przeciwko mnie, a ja jestem taki biedny. Poużalajmy się troszeczkę. Albo przyjdzie z drugą skrajność, to jest wybuch gniewu, agresji, buntu i niezależności. Wiecie, co to pokazuje? Rozczłonkowaną duszę. Korzeniem odrzucenia jest grzech. To jest tak naprawdę nieposłuszeństwo wobec Słowa Boga. Jeśli drzewo odrzucenia wyrasta z korzenia grzechu, to owoce, które rodzi, są też grzechem. Prosta zasada. Otwórzmy sobie Mateusza, 7 rozdział. Przeczytamy coś. Od 16 wiersza do 19. To są słowa Jezusa. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce. Złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie. Następny fragment. Mateusz 3 rozdział, od 7 wiersza. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i sadyceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe. To jest niezłe stwierdzenie. Plemię żmijowe. Zwróćcie uwagę na słowa Jezusa, które użył do wierzących w Boga Jahwe przywódców religijnych. Plemię żmijowe. Wiecie, czym jest żmija? Jest symbolem szatana. Kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Zatrzymam się na tym. Musimy, kochani, nauczyć się dwóch rzeczy. Czym jest pokuta, czym jest nawrócenie. Pokuta jest wtedy, jesteś przekonany o grzechu, przepraszasz Boga i przyjmujesz przebaczenie. To jest pokuta. Jeśli za pokutą nie pójdzie nawrócenie, to nic się nie stanie. To życie nie będzie zmienione. Nawrócenie polega na tym, że po pokucie zmieniasz swoje życie i muszą przyjść owoce nawrócenia. Jeśli nie ma owoców nawrócenia, nie było nawrócenia. Była tylko pokuta. Idźmy dalej. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Dzisiaj bym powiedział takim ludziom tak. Niech ci się nie zdaje, że wmawiasz siebie, że Bóg jest twoim ojcem i wszystko jest ok. To jest wmawianie w siebie czegoś. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Siekiera do korzenia drzew. Siekiera do korzenia. Kiedy mówiliśmy na poprzednim seminarium i kiedy się dzieliłem na temat skutków grzechów pokoleniowych, pokazywaliśmy korzenie. Powiem wam tak. Wielu zrywa owoce, które są grzechem. To jest pokuta. Panie, wybacz mi. Okej, wybaczam ci, dziecko, bo tak obiecałem. Wszystko jest okej. Do czasu. Dlatego, że drzewo bez przerwy rodzi owoce. Powiem wam, przy zrywaniu, właściwym zrywaniu owoców na następny rok jest coraz ich więcej. Czyli drzewo zaczyna, kiedy wzrasta, zaczyna rodzić więcej owoców. Rolnicy się z tego, ogrodnicy się cieszą, prawda? Można ściąć drzewo. Będzie na kilka lat spokój. Ale jeśli nie usuniesz korzeni, to słońce będzie świecić, gleba będzie zraszana wodą, po kilku latach wyrośnie. Wyrośnie różdżka z pnia. Ale czy jest sego? I znam historię, kiedy ludzie sami mówili, 8 lat mieli spokój i wróciło. Dlaczego nie były usunięte korzenie? Widzicie, jakie to jest złudne? Można ściąć drzewo, ale jeśli nie usuniesz korzeni, to po kilku latach może z tego wyrosnąć z powrotem. I nie wiem, czy widzieliście takie drzewa. Jest masę gałązek, które wyrasta. Prawda? Tych odnóg jest masę, od razu wyrasta. To nie jest tak, że tylko pojedyncze. Ja to widziałem. Ciekawe. Wiecie, jaka jest z tego lekcja? Siekiera musi zostać przyłożona do korzenia. Żeby to było coś naprawdę stałego. Jak myślicie, żyjące drzewo, bo jeśli jest uschłe, to już i tak nic z tego nie będzie, nie? Ale żyjące drzewo, jak przyłożysz mu siekierę, jak trzaśniesz, to boli. Zgadzacie się ze mną? Więc to nie jest bezbolesny proces. Nikt na to nie liczy. I powiem wam, co mam na myśli. Będziemy dzisiaj wieczorem się modlić. I to powtórzę wieczorem. Potrzebujesz pozwolić duchowi, nawet jeśli to będzie cię bolało, żeby on wyciągnął to z ciebie na wierzch. Możesz to zdusić w sobie, masz takie prawo. Możesz wyjść stąd z wiedzą, masz takie prawo. I nikt nie powie ci, że jesteś B. Albo możesz pozwolić. I dla niektórych ludzi widziałem to. To nieraz jest traumatyczne, bo jest bardzo wielki ból, nieraz krzyk. Nieraz mówię ludziom tak, pozbądź się na 5 minut, przynajmniej na 5 minut. tego, co o mnie pomyślą. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Jakie są objawy odrzucenia w naszych relacjach i postawach? Ten pierwszy korzeń. Powiem tutaj o właśnie, jak to się objawia. Taka osoba patrzy na to, co wokół niej, z perspektywy swojej odrzuconej tożsamości, która jest bardzo nastawiona, posłuchajcie mnie, bardzo nastawiona na własne ja. Wiecie, co to jest, to własne ja? To jest egoizm podszyty fałszywą pokorą i uległością. To jest bardzo subtelne, ale bardzo prawdziwe. Taka osoba bardziej kocha siebie. Ona chce zaspokojenia siebie. To nie jest miłość Boża. To jest egoistyczna miłość. Patrzy na wszystko wokół siebie z perspektywy swojej odrzuconej tożsamości i jest nastawiona na własne ja. Zawsze reaguje emocjonalnie na wszystko, co nie idzie po jej myśli. Łzy, użalanie się, stany depresyjne albo gniew połączony z buntem. Prawie zawsze uważa, mówię prawie, zawsze uważa, że to ona, czyli ta osoba, ma rację i trudno jej przyjąć, że często tak nie jest. Kiedy jest komunikacja o tej prawdzie, reaguje emocjonalnie, bo czuje się urażona, poniżona lub atakowana. Reaguje emocjonalnie. Dlaczego? Bo czuje się urażona, poniżona lub atakowana. Często uzależnia swoją tożsamość od tego, co może zrobić, co może osiągnąć przez swój talent, swoją pracę, nieraz służbę dla Boga. Nie umie odpoczywać w Bogu. Nie mylić tutaj z normalnym lenistwem. Taka osoba bez przerwy coś robi, chce robić. Nie umie odpoczywać w Bogu. Nie umie się cieszyć Bogiem. Ona musi coś robić. Intuicyjnie szuka kogoś, kto ją, czyli tą daną osobę, pokocha. To jest intuicyjne, podświadome. I wiecie, co się wtedy dzieje? Mężczyźni znajdują Izabel, a Izabel znajduje Achaba. To jest subtelne, podświadome działanie. Nie możesz zmuszać czy przymuszać nikogo, żeby byłby twoim szczęściem. Jeszcze raz to powtórzę. Nie możesz nikogo zmuszać ani przymuszać, żeby byłby twoim szczęściem. Ani swego współmarzonka, ani swego dziecka, ani swego wnuka, ani swego pieska czy papuszki. Jeśli sam Bóg nie będzie twoim szczęściem, to ciągle będziesz niespełniony, ciągle będziesz niespełniona, czy poszukujący szczęścia tam, gdzie nie trzeba, czyli w nieodpowiednich miejscach. Osoby z odrzuceniem starają się bardzo udowadniać swoją wartość. Często oni poszukują, świadomie lub podświadomie, uwagi wobec siebie, czy aprobaty i pochwał. To nawet ten świat tak mówi. Wiecie, dlaczego ten świat mówi, że wszyscy potrzebujemy pochwał i tak dalej? Bo wszyscy ludzie żyją w odrzuceniu od Boga. Dlatego tak mówi świat. Jeśli sam Bóg nie będzie twoim szczęściem, to będziesz szukał szczęścia nie tam, gdzie trzeba i prawdopodobnie będziesz znowu zraniony i odrzucony. Pewien święty mąż powiedział tak: niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Amen. Proszę? Augustyn święty, tak? Tak. On miał rację, on wiedział, o czym mówi. Widzicie, ludzie, którzy żyją z problemem w odrzucenia mocniejszym czy słabszym, oni szukają intuicyjnie miłości i szczęścia u innych osób. Chcę wam coś powiedzieć. Muszę to dobrze ubrać w słowa. Dzisiaj młode pokolenie, w ogóle młode pokolenie, nie myśli takimi kategoriami. Ja wierzę, że nawet kiedy ludzie się pobierają, nie znając Boga i są, zaczynają być problemy, ja wierzę, że z małżeństwa nie powinniśmy szukać drogi wyjścia, ale drogi przejścia z Jezusem. Wierzę w to. Myślę, że gdybyśmy my z żoną nie szukali takiej drogi, to nie wiem, co by z nami było. A tak w tym roku będziemy mieli 50-lecie. We wrześniu. 21. Proszę? A wy drugiego. Halleluja. Posłuchajcie mnie. To jest ważne, kochani. Ja mówię trochę o głębszych rzeczach, dlatego że chciałbym, żeby przyszło więcej zrozumienia. Jeśli naszym szczęściem nie będzie sam Bóg, Ojciec i relacja z Nim, to powiem wam, to nigdy nie będziemy naprawdę szczęśliwi do końca. To jest niemożliwe. Będziemy szukać tego zaspokojenia od współmałżonka, od dzieci, od kościoła, od innych ludzi, od miejsca. I powiem wam, i nie znajdziemy tego tam, więc będziemy znowu zawiedzeni, zranieni często i to odrzucenie będzie się tylko pogłębiać w nas. Zamiast wyjść z tego, to będzie się ukorzeniać jeszcze mocniej i mocniej i mocniej. Bóg nas stworzył do relacji miłości z sobą i nigdy tego nie odwołał. Więc my jako Jego dzieci przede wszystkim musimy zbudować więź z Nim, dlatego że On jest, powinien być zaspokojeniem naszym. Widzicie, żaden człowiek, nikt z nas tutaj na sali nie jest doskonały. Amen? On jest doskonały. Powiem wam, nikt z nas nie ma takiej łaski dla innych, jaką ma On dla nas. Zgadzacie się z tym? Nikt z nas tutaj nie ma takiego miłosierdzia dla innych, jakie On ma dla nas. Więc jeśli my nie będziemy mieli więzi z Nim, to będziemy ranić i odrzucać innych. Albo będziemy czerpać coś, czego ludzie nie są w stanie nam dać i zaspokoić i będziemy jeszcze bardziej odrzuceni. To jest taki mechanizm. Więc odrzucenie rodzi w nas często ten ból wewnętrzny, taką ucieczkę w samotność, we własny świat marzeń i wyobrażeń. Wiecie, czym to, co to jest? To jest życie w iluzji. Wiecie, na czym polega życie w iluzji? Możesz mieć wizję od Boga, możesz mieć obietnicę od Boga, siedzieć na kanapie i nic z tym nie zrobić. I będziesz żył tylko wizją i tym, co Bóg do ciebie mówi. I będziesz mówił, Pan mi pokazał, Pan mi powiedział. I ja wierzę, że to jest, że to może być prawdą. Ale co z tego? Co z tego, że Pan ci pokazał, Pan ci powiedział? Pokaż mi owoce twojej wiary, a wiara bez uczynków jest martwa. Wiara bez uczynków jest martwa. Prawdziwa wiara to są uczynki miłości do Boga i do człowieka. Ktoś może powiedzieć tak, ale ty nie kochasz ludzi. Gdybym nie kochał, bym nie robił tego seminarium. Może masz złe wyobrażenie o miłości. Gdybym nie kochał, to bym nie służył ludziom. Nie robię tego, nie jestem doskonały, więc nie robię tego w doskonały sposób, ale nikt mi nie może zarzucić tego. Inni pojechali sobie na majówkę, a ja jestem tutaj. Wiara bez uczynków jest martwa. To po owocach się poznaje. Amen. To odrzucenie, ta ucieczka w samotność przynosi bardzo często, owocem tego jest takie wewnętrzne cierpienie i przygnębienie. Powiem wam, depresja wtedy wali do drzwi życia. Wiecie, skąd to wiem? Ja to wszystko przerobiłem. Były takie momenty w moim życiu, kiedy depresja pukała, ja otwierałem drzwi i powiedziałem, zapraszam cię. Spędzimy ze sobą troszkę czasu. Poużalam się troszkę. Tylko zobaczyłem, że to do niczego nie prowadzi. To nie prowadziło mnie do wyjścia z problemu, a wręcz przeciwnie. Ja kiedyś lubiłem słuchać takiego muzyka, Ennio Morricone. Miałem kasetę. Kto was słyszał o tym muzyku? Miałem taką kasetę audio. Ilekroć puszczałem sobie tą muzykę, ona mnie trochę uspokajała i wprowadzała mnie w straszne depresyjne stany. Na początku ja byłem zadowolony, bo się wyciszałem. Ale potem sobie pomyślałem, Boże, ilekroć to słucham, jakaś depresja na mnie przychodzi. Co jest? I Duch Święty mi powiedział, wyrzuć to. I wyrzuciłem. Wiecie, że muzyka ma wpływ na człowieka? Potężny wpływ ma. To był fajny moment tego użalania się przed Bogiem. Z taką muzyką depresyjną. Mówię wam. Ta samotność, która przynosi cierpienie i przygnębienie, ona może prowadzić do rozpaczy, a ta prowadzi do beznadziei. Przychodzi pragnienie śmierci i taki człowiek mówi tak, życie moje nie ma sensu. Ostatnio jakiś młody człowiek, jakiś tam dzidżyś w tym, popełnił samobójstwo, gdzieś se podciął żyły butelką. Jakiś bardzo znany taki muzyk czy ktoś tam. Młody facet. Widzicie, nie wytrzymał emocjonalnie i diabeł tak naprawdę doprowadził go do tego miejsca, że se podciął żyły butelką zbitą i wykrwawił się. Odrzucenie prowadzi do niemożliwości, do odbierania i przekazywania miłości. Mówiliśmy, to jest takie życie w smutku, takim wewnętrznym jakby żalu, udręce, boleści, nieraz przychodzącej w rozpacz, wstydu, ciągłe poczucie winy. Ciągle poczucie, robię coś nie tak. Ciągle robię nie tak, jak powinienem. Może powinienem bardziej się zaangażować i przez zaciśnięte zęby, niektórzy poprzez wiarę mówią, gdzie w tym jest wolność? To jest takie poczucie niższości, niskiej samooceny, która prowadzi do wycofywania się. Braku zdolności do komunikacji, budowania relacji. Strachu przed niepowodzeniem. Albo ciągłego zamartwiania się wszystkim naokoło. Braku poczucia bezpieczeństwa. Życie w niepokojach, w lękach, w stresach, w napięciach. Ciągłego rozczarowania. A ja myślałam. To jest to życie w takiej iluzji. Widzicie, odrzucenie prawie zawsze rodzi w człowieku nieprzebaczenie. Tych, którzy nas odrzucili, zranili, wykorzystali, zawinili wobec nas. To mogli być rodzice, współmałżonek, dzieci, krewni, bliscy, wychowawcy w szkole, nauczyciele, pracodawcy, pastorzy, księża, ktokolwiek, przyjaciele. Jeśli my się nie nauczymy rozprawiać z nieprzebaczeniem, powiem wam, korzeń goryczy zacznie rosnąć w sercu. On zniszczy tą osobę i będzie niszczył wszystkich wokół. Tak naucza Biblia. Kiedy człowiek żyje w odrzuceniu, sam to zobaczyłem, że łatwiej mi było przebaczyć komuś, kto mnie zranił, rodzicom, innym osobom, niż sobie samemu. I zrozumiałem, na początku nie mogłem tego zrozumieć, że muszę przebaczyć też sobie. To było ciekawe. Człowiek cierpi, jeszcze musi przebaczyć sobie. To mi się w głowie nie mieściło. Wiecie, jakie było moje myślenie przez lata? Jeśli ja cierpię, to nie może być moja wina. Bo to ja cierpię. To jakim sposobem to może być moja wina? Przecież to ja cierpię. To on, to ona, to oni, to miejsce, to nie ja. To oni to spowodowali, że ja cierpię. A potem odkryłem, kiedy Bóg mi powiedział, synu, żyjesz w grzechu. To widzicie, ja prawie się zbuntowałem wtedy przed tym słowem. Ja nie mogłem tego przyjąć, bo to było dla mnie za trudne. Jaka jest z tego lekcja? Nieraz prawda jest tak szokująca, że nie jesteśmy w stanie jej przyjąć od razu. Ale ona ciągle pozostaje prawdą. W Biblii jest napisane w pewnym psalmie, Dawid mówi do Boga, Panie, ulecz moją duszę, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Wiecie, co to oznacza? Że choroba duszy to jest Twój grzech, spowodowana Twoim grzechem. Nieźle, co? Ja wiem, że to trudno przyjąć tym, którzy żyją w odrzuceniu. Wiem, że to jest trudne. Sam przez to przerobiłem, więc wiem. Ale nie kłóć się ze mną, idź do Boga z tym. Chyba, że masz inną Biblię. Swoją. Ja zobaczyłem, że ludzie żyjący w odrzuceniu robią coś, i oni wiedzą, że to ich zrani, a pomimo tego robią to. I jeszcze bardziej się pogłębiają w tym miejscu. Czyli to odrzucenie zapuszcza większe korzenie. Czyli ta demoniczna moc, która działa w życiu człowieka, ustanawia swoją tożsamość. to jest głupie, co jak można robić coś, wierzysz, że to cię zrani, a jednak robisz. A jednak tak jest. To dlatego nieraz potrzebujesz sobie przebaczyć za swoje pomyłki, za swoje zachowania, za to, co zrobiłeś, co zrobiłaś, za swoje grzechy. Nie odwrócisz już czasu, koniec, kropka, stało się. Jeśli nie przebaczysz w sobie, Boża łaska nie będzie mogła współpracować z tobą. Dlaczego? Bo żyjesz w grzechu urazy i nieprzebaczenia. A Jezus wyraźnie powiedział, jeśli wy od serca nie przebaczycie, mój Ojciec też wam nie przebaczy. My nieraz czytamy te słowa w Biblii i myślimy, że to nas nie dotyczy. To wszystkich wokół, ale to nie, to do mnie to nie, nie. Nie zastanawiamy się nad tym. Nieraz potrzebujesz wypowiedzieć słowa przed Bogiem, bo myślisz, że to wszystko jest Jego wina, że na to pozwolił, że ty cierpisz. I ludzie mają takie myślenie. Skoro Bóg jest suwerenny i wszechmogący, to dlaczego On pozwala na to, żebym ja cierpiał? To jest, zadaj sobie pytanie, dlaczego cierpię, dlaczego tak się czuję? I powiem ci, kiedy będziesz stawał w prawdzie, to zadając sobie te pytania i słuchając odpowiedzi, która jest w tobie, słuchając prawdy, która jest w tobie, dojdziesz do miejsca, że powiesz, kurczę, to jest mój grzech. Taka jest prawda. Długotrwałe życie w odrzuceniu i w takiej urazie. Mówię, to jest grzech, który będzie narastał, będzie zapuszczał korzenie. Coraz więcej owoców będzie. To jest tak naprawdę, wiecie, co to jest? Co jest głównym problemem? To jest nieprzyjmowanie daru z nieba. Nieprzyjmowanie dzieła krzyża, owoców dzieła krzyża. Bóg Ojciec coś dla nas zrobił już. To prowadzi też do kształtowania takiego korzenia goryczy w sercu człowieka. Często to prowadzi do bałwochwalstwa. Wiecie dlaczego do bałwochwalstwa? Znacie ludzi, myślę, że słyszeliśmy o takich, że jest samotna osoba, ma 3 pieski, 7 kotków, 3 papuszki. Kocha te zwierzątka, ptaszki. Ale z ludźmi nie chce mieć nic wspólnego. Jak myślicie? Skąd to się wzięło? Z odrzucenia. Każdy człowiek chce coś kochać. Więc kocha pieska, sama nie zje, da psu. To jest z odrzucenia, z życia w głębokim odrzuceniu. Niektórzy to już schiza przychodzi. To bałwochwalstwo to jest po to, żeby zaspokoić ten głód i pragnienie miłości. To często prowadzi do okultyzmu, do nałogów. Dlaczego ludzie sięgają po nałogi? Bo chcą zagłuszyć to wołanie o miłość w sobie. Niektórzy idą w pracoholizm. Dlatego, że pracoholizm sprawia, że taki człowiek nie ma czasu, żeby stanąć, zastanowić się nad życiem. Porozważać, porozmyślać o tym, co się dzieje w moim życiu, dlaczego się dzieje. Nie ma czasu na to, bo zawsze coś jest do zrobienia. To prowadzi też do chorób w ciele, na przykład artretyzm, to jest wyraźnie wynik zgorzknienia, który jest w człowieku. Starczość, wrzody, jakieś nowotwory, łuszczyce, alergie, nadciśnienie itd. itp. Powiem wam, nieraz te sytuacje powodują brak manifestacji uzdrowienia w życiu ludzi wierzących. Właśnie takie życie. To nie jest tak, że Bóg nie chce. On zawsze chce uzdrowić. To prowadzi też do chorób duszy, tak, nerwice, niestabilność emocjonalna. Mówiliśmy zamieszanie umysłowe, schizofrenia, to już jest poważniejszy stan. To wszystko prowadzi do takich demonicznych związań i kształtowania tej demonicznej osobowości w człowieku. Osobiście wierzę, wiecie, i to Biblia mówi, że to naprawdę jest jeden z głównych problemów życia człowieka na ziemi. Dlatego, że kiedyś człowiek został odrzucony od Boga, od doświadczenia miłości. Bóg w Chrystusie przywrócił nam to. Czyli każdy człowiek chodzący po tej ziemi może doświadczyć miłości Bożej. Nie musi o to żebrać, prosić, błagać, bo to zostało nam przywrócone. Potrzebujemy to wziąć. I żeby to doświadczenie było realne, to musimy usunąć wszystkie przeszkody, pousuwać te rzeczy. Widzicie, życie w odrzuceniu jest życiem w grzechu i to nie jest tak, że Bóg przestaje cię kochać przez to. Myślę, że jest odwrotnie. Dlatego, że On pragnie, żebyś pomógł ci wyjść z tego wszystkiego, po to, żeby to doświadczanie miłości było twoim udziałem. Tutaj na ziemi już. To nie jest tak, że ty jesteś B. To diabeł jest B. Bo to on jest sprawcą tego wszystkiego. Powiem wam, za tym wszystkim stoją demony. No taka jest prawda. Może nam się nie wydaje, ale powiem wam. Są takie demony użalania się. To jest demoniczne po prostu. Ja mówię, tutaj mocarzem jest, takim głównym to jest odrzucenie. Ale on ma całe stado wokół siebie. Będziemy mówić o następnych tych. Dojdziemy do miejsca modlitwy na wieczór. Przerwa.